Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Ze mną profesor Maciej Gdula, poseł Lewicy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, pan jest polskim patriotą?
No właśnie, to jest pytanie, czy to można samemu oceniać. Zdarza mi się, że jadę na przykład koło Sejmu na rowerze i słyszę Gdula, Targowica.
No dobra, a jakby pan...
Niektórzy uważają, że nie, ale...
A jakby pan sam siebie miał
ale
ocenić?
Ale jakbym miał sam siebie ocenić, to bym tak powiedział, że jestem patriotą.
No to właściwie czemu nie pójdzie pan jutro na czele Marszu Niepodległości?
No właśnie, no to jest pytanie, czy to jest marsz patriotów, czy to jest marsz nacjonalistów. No, mnie się wydaje, że bliżej jest to nacjonalizmu niż
patriotyzmu. Był pan tam kiedyś?
Byłem w okolicy 11 lat temu, kiedy była blokada. Kiedy była blokada tych marszów niepodległości, w których maszerowali wyłącznie przedstawiciele ONR-u i krzyczeli antysemickie hasła. I od tamtej pory mam wyrobione zdanie.
Ale proszę pana, no, kilkadziesiąt tysięcy ludzi zjeżdża z całej Polski. To naprawdę nie są nacjonaliści, przynajmniej nie wszyscy, dalece nie wszyscy. To, że na przykład wśród organizatorów są i tacy, co zresztą pan zapewne odczyta z jakąś ironią, że rocznicę przejęcia władzy przez Piłsudskiego świętują spadkobiercy endecji, no ale pal licho, tam przyjeżdżają normalni ludzie, zwyczajni ludzie, którzy mają jakieś poczucie patriotyzmu, myślę, że zwłaszcza teraz w obliczu wojny na wschodzie będą chcieli nieść polską flagę i z dumą mówić, my jesteśmy Polakami i cieszymy się, że żyjemy w wolnym kraju.
Ja biorę jako poseł udział w uroczystościach państwowych, nie w takich politycznych rozgrywkach, jakim jest jednak Marsz Niepodległości. I w takich uroczystościach biorę udział z przekonaniem i z radością.
Ale nie ma właściwie lewicowej odpowiedzi na Marsz Niepodległości. Składacie kwiaty pod Cytadelą, co jest raczej takim obowiązkiem niż... No, bo składa tam kilku działaczy i cześć i zadbacie o to, żeby było zdjęcie. Nie ma... Nie robicie z Pużaka, z Daszyńskiego, z Moraczewskiego przecież polskiego premiera i z jego żony Zofii, przecież jednej z pierwszych posłanek w polskim parlamencie. Nie robicie z nich bohaterów.
No, zawsze o nich pamiętamy, przypominamy, jak się przegląda media społecznościowe, na przykład posłów, to tam często się pojawiają historyczne postaci. Jak pojawiamy się gdzieś na demonstracjach, ja na przykład często noszę koszulkę z Kościuszką, bo uważam, że to jest, naprawdę...
Na pogrzeb Urbana poszedł pan w koszulce z kim? Z Pużakiem? Z Daszyńskim? Z Moraczewskim? Czy z Leninem?
Poszedłem w krawacie. I poszedłem też dlatego, że to był bardzo długo mój sąsiad po prostu i uważałem, że tak z ludzkiej przyzwoitości należy,
no tak,
należy
zapomniałem
pójść
przecież
na ten pogrzeb.
Czyli po prostu po sąsiedzku pożegnał pan Jerzego Urbana?
Tak.
Bo to nie bardzo wiadomo w radiu.
Tak. No, tak jak powiedziałem.
Dobrze, bo wie pan, jakie to robi wrażenie. To robi takie wrażenie, że z jednej strony mówimy Pużak, ale później się okazuje, że bliższe ciało koszula i jednak Urban.
Tam nie było bardzo dużo polityków lewicy, tak szczerze mówiąc.
W zasadzie oprócz Aleksandra Kwaśniewskiego nie było żadnego innego polityka.
Jest i też, jak pan pyta, czy jestem patriotą. Ja też czuję się Polakiem między innymi dlatego, że mam poczucie, że jestem skądś, tak? Znaczy jestem z Polski. I tego nie chcę ani wymazać, ani zakryć, ani się pozbyć.
Panie pośle,
i tak samo jest z moją lewicowością i z moją przeszłością. Tak, jeżeli byłem sąsiadem Jerzego Urbana, to uważam, że z ludzkiej przyzwoitości powinienem pójść.
Chętnie wrócę do tej rozmowy w internetowej jej części, do tego tematu. Natomiast na razie pan pozwoli, że spytam o to, o mur na granicy z Rosją, bo pan w swoim wpisie na Twitterze generalnie stwierdził, że oprócz tego, że katolicy to kult hipokryzji, bo panu wszędzie się jakoś katolicyzm pojawia, nawet na tym murze się panu katolicyzm objawił, specyficzne epifanie, napisał pan tak, że katolicy chętnie jeżdżą na pielgrzymki do Ziemi Świętej, żeby odwiedzić miejsca, w których działał Chrystus Outsider, a gdy do nich przybywają outsiderzy z Ziemi Świętej, odgradzają się płotem i każą im zawracać. No to pytanie, a powinniśmy wszystkich wpuścić?
Nigdy nie twierdziłem, że należy wszystkich wpuścić. Tak,
a to jak?
Tak w zasadzie należałoby nie
zrobić?
Było,
proszę nam powiedzieć.
Nie było to nigdy agendą ani lewicy, ani obrońców praw człowieka, ale należy tych ludzi, chociaż są wykorzystywani przez Łukaszenkę, należy ich traktować po ludzku. Tylko
jest
tyle.
Prawie dziewięć po ósmej. Moim gościem jest profesor Maciej Gdula, poseł Lewicy. Oni są wykorzystywani przez Łukaszenkę. Być może teraz będą wykorzystywani bezpośrednio już przez Putina, bez pośredników w obwodzie kaliningradzkim. Pan mówi, należy ich dobrze traktować. No ale oni nie chcą przejść przez przejście graniczne. W związku z tym chcą przejść przez granicę od tak, po prostu na dziko. I to jest w zasadzie to jest zero-jedynkowe. Wpuszczać czy nie wpuszczać?
Nie, wcale nie. Tak mówią ci, którzy chcą, żeby powstał mur, żeby...
To proszę mi powiedzieć, jak powinno być.
Powinno być tak, jak zresztą było przed postawieniem muru, który też przy okazji nie chroni w 100%. Mur jest, czy płot jest niszczony,
tak,
jest
przekraczany. Tak, nie w 100, ma pan rację, w 95.
Nie ma pan racji. 1/3 osób, panie pośle, które starają się sforsować, przechodzą.
Co należałoby zrobić z tymi ludźmi? Proszę nam powiedzieć.
Tym ludziom należy zaoferować ochronę międzynarodową, jeżeli chcą.
Ale gdzie?
W Polsce.
A czyli jednak wpuścić ich, no skoro chce.
Ale nie wpuścić tak, żeby mogli przejechać na przykład do Niemiec swobodnie, albo żeby się stali ofiarami handlu ludźmi.
Wpuścić do Polski i nie wysyłać do Niemiec, tak?
Wpuścić do Polski, jeżeli chcą wystąpić o ochronę międzynarodową. Część z nich nie chce.
Oni nie chcą do Polski jechać.
Tak, i część z nich na przykład wróciła do swoich krajów.
Sekundę, panie pośle, bo tak naprawdę sytuacja na granicy jest dość prosta. Ludzie chcą przejść przez granicę, nie na przejściu granicznym, tylko na dziko. Po prostu przez granicę. Bez dokumentów, przestępczo, nieważne jak zwał, tak zwał. I teraz pytanie jest takie, czy Polska Straż Graniczna i polskie państwo powinno powiedzieć, no jesteście biedni, wejdźcie.
Nie, ale polskie nie? państwo...
Czy powiedzieć, sorry, idźcie na przejście graniczne?
Nie, polskie państwo powinno traktować ich jak ludzi, bo to, że to wypycha się ich za granicę,
ale ja wiem,
sprawiło, że naprawdę no, mnóstwo
ale nie
osób
ale wie pan, że pan
zginęło.
Nie odpowiedział na pytanie.
Ale ja odpowiadam tak, jak czuję. I mówię o konsekwencjach, o których pan redaktor nie chce wspominać.
Ale ja chętnie z panem porozmawiam o współczuciu dla tych ludzi, tylko najpierw decyzja, wpuszczamy ich czy nie. I pan na to pytanie nie chce odpowiedzieć.
Wpuszczamy ich w tym sensie, że służby się nimi zajmują, umieszczają ich w ośrodku, oni mogą złożyć pismo o ochronę międzynarodową, jeśli chcą.
Czyli
jeśli nie chcą,
możemy
ich odwieźć do domu.
Rozumiem.
Wciąż byłoby to tańsze niż budowanie płotu.
Rozumiem. Czyli wpuśćmy, bo to jest tańsze niż płot.
Wpuśćmy, bo to jest bardziej humanitarne i prawa człowieka nie przestały obowiązywać ze względu na konflikt i wojnę Rosji z Ukrainą, czy to, co robił Łukaszenko. No, moim zdaniem to są jednak uniwersalne wartości.
O tym, dlaczego poseł Maciej Gdula, w przeciwieństwie do większości klubu Lewicy, nie chce reparacji od Niemiec. Porozmawiamy w internetowej części rozmowy. Panie pośle, no właśnie. Klub Lewicy głosuje za uchwałą Sejmu, która była takim placetem dla rządu, takim proszę, papierem, macie, idźcie, walczcie o reparacje. A pan był jednym z czworga posłów Lewicy, który się wstrzymał w tym głosowaniu, czyli nie poparł tego wniosku. Dlaczego?
Wstrzymałem się, bo uważam, że... Cała ta sytuacja jest nakręceniem, czyli była próbą nakręcenia antyniemieckich odruchów zaraz przed kampanią wyborczą. To był tak naprawdę dość cyniczny pomysł polityczny Jarosława Kaczyńskiego.
I tylko pan i troje innych posłów z Lewicy to zrozumieliście, a reszta dała się wrobić.
Nie tyle dała się wrobić, co raczej zachowała się tak, żeby zrobić unik wobec tego, co zaproponował Kaczyński.
To niech pan powie nam, to niech pan na chwileczkę nie mówi o Kaczyńskim, zostawmy Kaczyńskiego, zostawmy PiS, idziecie...
Ale tego się nie da zostawić.
Ja wiem, bo w zasadzie byłaby pustka w waszym programie
nie,
i we wszystkim.
Nie, nieprawda, to muszę panu redaktorowi przysłać program, jest dość gruby.
Niego pan wyśle Donaldowi Tuskowi, nie mnie. Ja z panem się nie wybieram w koalicję, a on zdaje się tak, ale...
Jest dostępny na stronie, zachęcam do przejrzenia.
Panie pośle, dobrze, to teraz pytanie poważne. Gdyby nie będzie Kaczyńskiego u władzy, wy przejmiecie władzę, pan będzie ministrem spraw wewnętrznych i administracji wpuszczającym uchodźców do ośrodków, bo to tańsze niż mur. Niech tak będzie. Ale pytanie jest w takim razie inne. No dobrze, to co robimy z reparacjami? To znaczy... Czy rząd, w którym, na który pan miałby jakikolwiek wpływ, choćby jako poseł głosujący za tym rządem, powinien prowadzić starania o reparacje? I to takie autentyczne, a nie udawane. Ja pytam poważnie.
To jest trochę pytanie o to, jak będzie wyglądała koalicja i co jest najważniejszym zadaniem. Moim zdaniem po pierwsze rząd powinien się skoncentrować na tym, żeby do Polski trafiły pieniądze z KPO. Bo to są realne pieniądze. No ale to są realne pieniądze, ale dobrze, które ale na nas czekają.
Panie pośle, ale przecież
a
ja
ten
nie
rząd
mówię,
nie jest ich w stanie.
Czyli pan uważa, że to jest tak, albo pieniądze z KPO, albo reparacje?
Nie, ale to jest realne i szybkie.
Panie
i to
pośle,
są pieniądze, które mogą
do
nas trafić.
Ale nie stoi pan przed dylematem, czy myć ręce, czy nogi. Ja pytam pana tylko o reparacje. Ja nie mówię teraz o sądach, o programie 500+, o pieniądzach z KPO. To wszystko na razie na sekundę zostawmy. Pytam pana o tę jedną sprawę. Gdyby pan był łaskaw odpowiedzieć, czy nowy rząd powinien zabiegać, walczyć o uzyskanie reparacji od Niemiec za straty, jakie ponieśliśmy podczas II wojny światowej?
Wie pan, to jest pytanie, po pierwsze, o to, czy ten raport, który powstał, jest wiarygodny, jeśli są tam wymienione jako ofiary ofiary z Jedwabnego.
Znaczy,
są tam ofiary,
czyli,
które zostały zgładzone przez Polaków.
Czy
pan są wymienione jako niemieckie ofiary.
Jest pan profesorem.
No ale,
pan naprawdę,
ale no to właśnie
ale pan
dlatego,
rozumie pytania, prawda?
Dlatego przywiązuje sporą wagę do faktów.
Ale ja mówię teraz, zostawmy Kaczyńskiego, zostawmy ale jego raport.
Myślę, że można wrócić do tematu reparacji, ale po pierwsze nie w ten sposób, że my tutaj walimy tym raportem po głowie Niemców. Tylko z Niemcami rozmawiamy.
Ale panie pośle, pytanie...
Powołujemy wspólną komisję na przykład. Uważa pan, że to nie jest dobry pomysł?
Nie, to
że chcemy...
tylko ja zadaję trochę inne pytanie, bo pan mówi tak, porozmawiajmy z Niemcami, ale przecież nie mówię o tym, czy należy prowadzić w ogóle dialog z Niemcami. Pytanie jest inne i pan celowo unika odpowiedzi na to pytanie, bo ja rozumiem, że pańską intencją jest, by nie ruszać tematu reparacji, ale nie może pan tego głośno powiedzieć, bo będzie burza w Polsce i wszyscy powiedzą, proszę bardzo, zdradziecka targowicka lewica nie chce reparacji.
Jeżeli
tego
jest
się pan obawia?
Jeżeli jest jakaś droga do uzyskania reparacji przez Polskę, to tą drogą jest dialog z Niemcami.
Czy polski rząd, nowy polski rząd, ten już z waszym udziałem, będzie zabiegał o uzyskanie reparacji od Niemiec?
Sądząc po deklaracjach liderów, tak.
A gdyby to od pana zależało?
Nie jest to pierwszy punkt w mojej agendzie. O wiele ważniejsze jest uzyskanie pieniędzy z KPO i o wiele ważniejsze jest zbudowanie dobrych relacji z Niemcami, odbudowa ich po rządach PiS-u i włączenie Polski do rzeczywiście kształtowania polityki europejskiej.
A skąd panu taka troska o to, żeby Niemcy, broń Boże, nie poczuli się dotknięci?
Ale nie, to nie chodzi o dotknięcie, to chodzi o partnerstwo.
Czyli partnerstwo, pana zdaniem, jeśli dobrze rozumiem, polega na tym, że oni wejdą do Polski w 39, nie teraz, zniszczą ją, a my później powiemy, dobra, wiesz co, no było, minęło, zostawmy. Innym zapłaciliście, ale nam nie musicie, damy sobie radę, tak?
Minęło od tego czasu ponad 80 lat.
Dobra, a od Namibii ile? Zdrowo ponad 100. I Niemcy płacą Namibijczykom.
Dlatego mówię, że jeżeli chcemy... Wie pan, jak Namibijczycy załatwili
tak,
te reparacje.
Tak, wiem.
Więc właśnie, nie w taki sposób jak Kaczyński, że przynieśli raport i walili Scholza w głowę.
To nie Gdula załatwi to lepiej niż Kaczyńskiego. Będą ulice pańskim imieniem nazywane, jeśli zdobędzie pan od Niemców reparacje.
Mówię o tym, że jeżeli chcemy załatwiać te reparacje, to musi się to odbyć w zupełnie inny sposób i raczej na drodze dialogu.
Że jak ja to słyszę, to wiem jedno. Gdyby to od pana zależało, na pewno reparacji by nie było, bo pan się tym nie będzie zajmował.
Ale chyba z głosowania to jasno wynikało, że
nie
jest pierwszy punkt na mojej agendzie,
ale
nasze partie chcą się tym zająć.
Czyli
liderzy jasno zadeklarowali.
Partia,
nie będę na pewno szefem tej komisji.
PiS chciałby zmienić konstytucję, by posłowie, czyli tacy ludzie jak pan, byli pozbawieni części immunitetu. To bardzo skomplikowane, ale generalnie chodzi o to, że jak pan popełni przestępstwo, gdyby pan, przepraszam, popełnił przestępstwo, a nie jak, bądź zakładam, że pan przestępstw nie popełnia, więc gdyby pan popełnił przestępstwo, to bez konieczności odbierania panu immunitetu musiałby pan odpowiadać tak jak ja i wszyscy nasi słuchacze. Chyba, że są
sędziami. Także jeżeli Zbigniew Ziobro stwierdziłby, że fajnie komuś zrobić gorzej z przeciwników politycznych, to wysłałby do niego na przykład policję i pod sfingowanymi zarzutami wyprowadziłby go oszustej w kajdankach i pan to doskonale wie, więc niech pan nie uprawia takich populistycznych
ja
po prostu gier, że tutaj politycy będą odpowiadać jak normalni obywatele.
Czyli niech pan powie po prostu, że nie jestem przeciwnikiem tego.
Nie, uważam, że oczywiście, że jestem przeciwnikiem. Jak PiS chce sobie zmieniać zresztą konstytucję, niech sobie sam ją zmienia.
No wie pan dobrze, że nie da rady. Ale to dobrze, to zostawmy na moment PiS.
Dlatego to jest kolejny...
Bo to jest na przykład pomysł Platformy z roku 2005.
To jest kolejny pomysł, żeby wrzucić coś i powiedzieć, zobaczcie, opozycja chce chronić polityków, ich nietykalności, świętej krowistości. Nie. Uważam, że to jest akurat dobry przepis, który chroni...
No, czyli właśnie dobrze mówię.
Przed atakiem politycznym.
No to proszę
powiedzieć. Teraz jeszcze jedna rzecz. Jeżeli poseł zasłania się immunitetem w sprawie, która jest oczywistym nadużyciem, oczywistym przestępstwem, to bardziej jeszcze na tym traci, niż gdyby tego immunitetu nie miał. Taka
dobrze,
jest prawda.
No wie pan, a są sprawy niejasne. No, na przykład są ludzie, którzy uważają, którzy składają zeznania, imię, nazwisko, nie zasłaniają się, że dali łapówkę z marszałkowi Senatu. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki nie ma aktu oskarżenia, dlatego że ma immunitet, on się go nie chce zrzec, a Senat kontrolowany przez opozycję nie chce mu go odebrać.
Myślę, że to jest dokładnie sytuacja, w której jest próba znalezienia czegoś na Grodzkiego.
Ale to są ludzie, którzy pod własnym imieniem i nazwiskiem, na których ciąży również obawa, że jeśli złożą zawiadomienie o fałszywym przestępstwie, to oni będą odpowiadać karnie za to. Oni mimo to twierdzą, że wręczyli łapówkę. Ja nie twierdzę, że tak było, ale nie lekceważyłbym tego, bo to nie jest artykuł prasowy.
Myślę, że kiedy zmieni się układ w Senacie i opozycja będzie tam miała 70% miejsc, to marszałek Grodzki podda się procedurze przed niezależnym sądem.
Wtedy będzie wasza prokuratura i ona na pewno nie znajdzie już żadnego powodu, by
prokuratury będą działać inaczej niż teraz.
W to akurat wątpię i trochę się tego obawiam. Jeszcze bardziej
inaczej. Sprawdzi.
Powiedziałem tak, jeszcze bardziej inaczej?
Sprawdzi nas pan.
A ja, wie pan, ja już sprawdzałem. Mnie rządy poprzedniego reżimu podsłuchiwały. Mówiąc przez poprzedni reżim, właściwie mam na myśli kilka poprzednich reżimów. Byłem podsłuchiwany, mam oficjalnie...
Teraz będzie rząd, nie reżim.
Czyli co, czy teraz mnie nie będziecie podsłuchiwać, tak? Nielegalnie. Ani mnie, ani mojej żony.
Chciałbym, żeby żaden obywatel nie był nielegalnie podsłuchiwany.
A ja byłem.
No i uważam, że to jest nadużycie.
No ja też tak uważam, ale jakoś... Przepraszam, tak było. Znaczy, jest sprawa w prokuraturze od dawna, tylko oni jakoś tak kombinują, żeby, broń Boże, nie dotknąć tych...
Trzymam kciuki, żeby się sprawa dobrze
akurat
zakończyła.
Wie pan, i to nie ja poszedłem z tym do prokuratury. Byłem w grupie kilkudziesięciu dziennikarzy podsłuchiwanych i tyle. A ja wiem skądinąd, i to ze źródeł nie od pani z bazaru, ani dziwnego pana, który mi to szepnął w głowę wielkiej tajemnicy, że byłem podsłuchiwany również za końcówki waszych rządów przed 2005 rokiem. No, tak się zdarza.
Nie byłem wtedy członkiem partii.
Panie pośle,
chociaż na pewno chce mnie pan za to rozliczyć.
Nie, chciałem z panem porozmawiać o samochodach elektrycznych, ale jest ciekawszy temat. Ile pan ma tych książek? Bo wpuścił pan do domu dziennikarzy, żeby się pochwalić, jak żyje kawiarowa lewica w wielkim, pięknym mieszkaniu w centrum Warszawy. No, przepraszam, ze zdjęciami to było, w Super Ekspresie, dobrze pamiętam.
Wielkim, rzeczywiście sporym, ale w którym mieszkają 4 osoby na 90 metrach. I kot.
Za 1500 zł, co oczywiście musiał pan powiedzieć Super Ekspresowi i Super Ekspres napisał.
No, bardzo się chcieli dowiedzieć, a ja jestem za transparencją w życiu publicznym. No,
kod Biszko, wart tysiąc, znaczy wartość bezcenna, no, ale
właśnie,
rynkowo 1500. No dobrze, ile pan tam tych książek ma?
Pewnie około 6 tysięcy.
To wie pan co, nie będę pana sprawdzał, ile pan z nich przeczytał, bo to przecież nie o to chodzi.
No, w ogóle, czy panie redaktorze, nie jest tak, że książki w bibliotece ma się tak, tylko te, które się przeczytało?
No. Nie, niektóre ma się po to, na przykład, ja na przykład sobie kupiłem Churchilla wieki temu z założeniem, że przeczytam go na emeryturze.
No właśnie.
Ale myślę, że go nigdy nie przeczytam, niestety.
Takie książki też trzeba mieć w bibliotece.
To właśnie nie wiem po co. Czy ja już przestałem kupować książki. Znaczy, mówiąc, przestałem kupować książki, roześmieję się teraz pani z księgarni, z której właśnie zawsze wychodzę wyładowany, ale tam wchodzę towarzysko i tylko zawsze po prostu wychodzę z torbą książek. No, ale to przypadek.
To jest dobra przypadłość. Jak się przestaje kupować książki, to się przestaje myśleć, moim zdaniem.
Bardzo ładne. Co pan czyta?
Teraz czytam Unicestwienie Welbecka, ale chyba nie skończę, bo mnie odrzuca od tej książki.
Wczoraj był tutaj Sławomir Neumann, czytał Welbecka. Co byście się tak zmówili?
To jest nowa książka, wyszła niedawno, ale przeczytałem też biografię Welbecka, no właśnie, i to jest coś, co mnie też tak dodatkowo odrzuca od lektury powieści.
Że łajdakiem jest.
Tak, no nie jest to jakaś świetlana postać. No to jest gość, który nie wychowywał swojego syna i jednocześnie najeżdżał na rodziców, że go porzucili, oddali, że go babcia wychowywała. Krytykuje Zachód za to, że jest libertyński i zniszczył miłość, ale rozwodził się 2 razy, 3 razy, brał ślub, brał udział w spotkaniach swingersów, czyli wymianie partnerów seksualnych, i później wychodzi, mówi, tak, straszna ta kultura, straszny ten Zachód, niszczy relacje międzyludzkie. No jak ktoś ma ze sobą problem, no to niech się sam sobą zajmie, a nie kulturą Zachodu.
Konserwatywny Maciej Gdula był państwa i moim gościem.
Nie czepiam się, jeżeli ktoś nie dostaje hopla konserwatywnego.
Ale w moich ustach, proszę pana, to nie jest obelga.
Rozumiem.
W moich ustach to nie jest obelga. Konserwatywny Maciej Gdula, który złorzeczył Welbeckowi, był państwem i moim gościem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie państwu i panu.